Alfabet lubelski. U. Ukraiński teatr.
Nie po raz pierwszy zapraszamy Państwa do teatru. Razem z Jarosławem Cymermanem usiedliśmy wygodnie. Gdzie jesteśmy? Przede wszystkim, kiedy jesteśmy? Jesteśmy na przełomie XIX i XX wieku. Wybraliśmy się do teatru zwabieni reklamą pewnej sztuki. Na co mnie zaprosiłeś?
Na występ grupy Marka Kropywnickiego, która zawitała do Lublina w latach 90. XIX wieku. A grupa zdobyła sobie tutaj sympatię. Publiczność chętnie oglądała ten teatr. Teatr, którego twórca nazywany bywa ukraińskim Bogusławskim. I dzisiaj jedno z miast na Ukrainie nosi nazwę Kropywnicki. Od 2016 roku, kiedy to nazwę ówczesnego miasta Kirowograd zamieniono na Kropywnicki. Proszę sobie wyobrazić, że jedno z miast w Polsce nosi nazwę Bogusławski. Ukraińcy tak docenili jednego z ojców swojego teatru, że właśnie zmienili nazwę miasta na jego cześć.
O tym, że dla Ukraińców literatura i teatr to są zjawiska niezwykle istotne, wiadomo. Ale powiedz proszę, jaki jest powód, dla którego w alfabecie lubelskim mówimy o ukraińskim teatrze w Lublinie? Czy było to rzeczywiście istotne zjawisko, bo Ukraińcy nie stanowili jakiejś specjalnie dużej grupy mieszkańców tego miasta?
To jest bardzo ciekawa rzecz, bo kiedy spojrzymy tak na przestrzeni wieków, no to mniej więcej w XVI-XVII wieku ludność ukraińska stanowiła sporą część mieszkańców miasta. Mamy tego świadectwo do dzisiaj istniejące w postaci Cerkwi Przemienienia Pańskiego, cerkwi wybudowanej w stylu renesansu lubelskiego. Jej poświęcenia dokonał Piotr Mochyła, jeden z założycieli słynnej Akademii Kijowsko-Mochylańskiej, co pokazuje związek właśnie z tą częścią prawosławia, z tą częścią nie z prawosławiem moskiewskim, ale właśnie z prawosławiem kijowskim. Później, w miarę upływu czasu, już zwłaszcza tak po rozbiorach, to te kontakty z ziemiami ukraińskimi siłą rzeczy osłabły i w Lublinie wtedy, kiedy przyjechał Kropywnicki, mieszkało poniżej 1% ludności, którą można było określić mianem ludności ukraińskiej. I byli to w większości ludzie napływowi, którzy po prostu gdzieś przyjechali tutaj do pracy. Najczęściej ze wschodniej części dzisiejszej Lubelszczyzny, gdzie ta mniejszość ukraińska była dosyć spora. Ale wizyta teatru, który nie mógł się nazwać teatrem ukraińskim, to też ważna sprawa, on musiał być nazywany teatrem małoruskim albo małorosyjskim. Rosjanie nieprzychylnie patrzyli na to zjawisko, jakim był teatr ukraiński, odradzający się po raz kolejny pod koniec XIX wieku i zabraniali funkcjonowania tego teatru na ziemiach, gdzie Ukraińcy stanowili większość. I taki paradoks sprawił, że ci koryfeusze, jak ich nazywano na Ukrainie, przyjeżdżali właśnie do kongresówki i grali w Lublinie, Radomiu, w Warszawie, a nie zawsze mogli grać w Charkowie czy Kijowie. To była część takiej polityki narodowościowej Cesarstwa Rosyjskiego, które oczywiście nie uznawało Ukrainy jako osobnego bytu, nie tylko państwowego, ale jako także bytu narodowego czy kulturowego. To miała być część wielkiej kultury rosyjskiej. To określenie Małorosja to także jest dosyć ciekawa sprawa, bo oczywiście w pierwszym skojarzeniu kojarzy nam się to z czymś mniejszym niż Rosja, ale tam także było odwołanie do starożytnej Grecji, kiedy to Wielką Grecją nazywano kolonie greckie na południu Włoch, na Sycylii i południu Włoch. Natomiast Małą Grecją, tę Grecję, która była kolebką kultury greckiej. I tutaj tak jeszcze Rosjanie z jednej strony umniejszali znaczenie kultury ukraińskiej, ale z drugiej strony próbowali Ukraińców przekonać, że tak naprawdę to ich bardzo szanują, ponieważ traktują ich jako kolebkę swojej własnej kultury. Bardzo to było skomplikowane i tak naprawdę, jeśli chodzi o takie codzienne relacje, no to kultura ukraińska była traktowana właśnie jako taki rodzaj trochę pewnego skansenu, którym właśnie owi wielko Rosjanie mogli przyjść i posłuchać pięknych melodii, popatrzeć na piękne tańce, posłuchać trochę innego języka, któremu także odmawiali odrębności. I w ten sposób gdzieś znaleziono niszę dla funkcjonowania tego teatru. Natomiast co jest bardzo ciekawe, bo oczywiście ci artyści ukraińscy, którzy wtedy występowali w teatrze, oni musieli podjąć tę grę. Oni nie mogli mówić wprost. Czasami udało im się przemycić nazwę Ukraina w tytule wodewilu, kwiaty Ukrainy. I wtedy można było użyć słowa Ukraina na afiszu. Natomiast trzeba pamiętać, że ta sztuka, ona rodziła się z folkloru ukraińskiego. Z takiego, z tradycji kozackiej także, która była bardzo ważnym elementem budowania tożsamości, nowoczesnej tożsamości Ukraińców. I ten teatr bardzo im w tym pomógł, bo po prostu pozwalał osłuchać się z językiem ukraińskim ze sceny. Pozwalał temu językowi się rozwijać, pomimo iż oczywiście dominował repertuar oparty właśnie na tradycyjnym folklorze, to jednak już wtedy, w 90-tych latach, zaczęli pojawiać się twórcy, którzy zresztą także bywali w Lublinie, jak przykład Iwan Karpenko-Kary, który na przykład wprowadził realizm do teatru ukraińskiego i dramaturgii ukraińskiej. Trochę te tradycje, w cudzysłowie, małoruskiej operetki, bo tak nazywano najczęściej te spektakle, zaczynały być przełamywane i zaczęły pojawiać się tematy, sposoby ukazywania wydarzeń, analogiczne do tego, jak to się działo w dramaturgii innych krajów Europy. Ta sytuacja na widowni Teatru Lubelskiego pod koniec XIX wieku, kiedy oglądano spektakle ukraińskie, no, była bardzo ciekawa. Czytając recenzje w polskiej prasie, zauważymy to, że z jednej strony bardzo lojalni wobec cara redaktorzy zauważali, że dobry car pozwala rozwijać się kulturze, jak to oni nazwali, guberni południowo-zachodnich, żeby uniknąć nawet tej nazwy Małorosja. Z drugiej strony jednak utyskiwano, że no trochę szkoda, że piękny język rosyjski jest skalany na scenie tym jakimś żargonem dziwnym. A z trzeciej strony to publiczność lubelska po prostu świetnie się bawiła na widowiska, które miały charakter rozrywkowy, owszem, ale w których było bardzo dużo muzyki, tańca, w świetnym wykonaniu, wpadające w ucho melodie, bardzo barwne i ciekawe postaci. Te spektakle to były najczęściej takie ciągi skeczy. Co jest ciekawe, też bardzo często dobrze się kończyły. To znaczy jakiś taki optymizm z nich bił. I ufotymizm jest czymś bardzo ciekawym, że nawet jeśli mamy historię, która wydaje się być melodramatyczna i zmierza ku jakiegoś tragicznemu finałowi, to jednak na końcu nawet ten czarny charakter, jakiś stary, wredny admirator pięknej dziewczyny ukraińskiej odpuszcza i nawet jej daje jakieś pieniądze, żeby mogła wyjść za mąż za ukochanego chłopaka. Albo sułtan, który więzi kozaków gdzieś daleko od ich kraju, przypadkiem poznaje jednego z nich, stwierdza, że to są tak sympatyczni, tak ciekawi ludzie, że w sumie niech wracają na swoją Ukrainę, tam jest ich miejsce. Co jest coś bardzo takiego charakterystycznego dla tradycyjnych, dawnych spektakli ukraińskich.
Gdzie siedzimy, Jarku? W jakiej przestrzeni? Gdzie występowały te zespoły teatralne ukraińskie?
No właśnie, to jest też bardzo ciekawe, bo one dosyć często były wpuszczane na główną scenę miasta, czyli do teatru przy ówczesnej ulicy Namiestnikowskiej, czyli dzisiejszego teatru imienia Juliusza Osterwy. Ale kiedy zaczęły być tak bardzo popularne, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że ta ukraińska operetka dorobiła się swojej marki. Trochę tak jak francuska czy włoska opera, prawda? To wtedy zespoły te gościły w teatrze na Rusałce, czyli w największym teatrze ówczesnego Lublina, w teatrze letnim, drewnianym, który mógł pomieścić ponad 1000 widzów. W miarę upływu czasu, zwłaszcza po 1905 roku, postępującej liberalizacji w Cesarstwie Rosyjskim, zaczęto te teatry nazywać ukraińskimi. I wyraźnie można dostrzec pewną grę. To znaczy, ten stosunek Polaków zaczął się trochę zmieniać, dlatego że zaczął się zmieniać stosunek Rosjan do tego teatru. Oni zaczęli bardzo mocno podkreślać, że to jest część ich dziedzictwa kulturowego, ich kultury, ich tradycji. I na przykład tuż przed I wojną światową te teatry występowały w klubie rosyjskim, który mieścił się w ówczesnym magistracie, czyli w dzisiejszym ratuszu. Czyli trochę tak na zasadzie, tak tutaj zobaczcie, władza, dobry car, który wiedział, że za chwilę wybuchnie wojna i będzie potrzebował żołnierzy, próbował też jakby zmienić ten stosunek do poszczególnych ludów zamieszkujących jego imperium. No i tak trochę uznawał ich za swoich, prawda? Ale kiedy z kolei po 1918 roku, a zwłaszcza po 1920 upadku tych prób stworzenia niepodległej Ukrainy, to nie był też koniec wizyt teatrów ukraińskich. Jeszcze w latach 20. przyjeżdżały, tyle że były to zespoły bardzo mocno tak dotknięte, to nie były już takie duże, bogate zespoły, tylko półamatorzy często. No i wtedy te teatry ukraińskie występowały w Teatrze Panteon, czyli w dzisiejszym Teatrze Starym przy ulicy Jezuickiej. Tam jeszcze w latach 20. i 30. pojawiały się występy tych właśnie teatrów ukraińskich. Niestety w tym samym czasie, wiemy dobrze, na Ukrainie, owszem, rozwijał się nowoczesny teatr, Wes Kurbas w Charkowie, jego Teatr Berezil, który był jednym z czołowych, awangardowych teatrów, można powiedzieć wręcz ówczesnej Europy, porównywany, często zestawiany z naszym Juliuszem Osterwą. Ten teatr się rozwijał przez pewien czas. Niestety na skutek decyzji Stalina ta kultura ukraińska została po prostu zduszona, zniszczona. Kurbas należy do tego tak zwanego pokolenia rozstrzelanego odrodzenia kultury, literatury ukraińskiej. Tymczasem w Polsce te teatry, w Polsce międzywojennej te teatry były skazane na taki żywot właśnie półamatorskich inicjatyw, które już wtedy były przeznaczone głównie dla ukraińskiej mniejszości w Polsce. Natomiast z zachowanego opisu występu trupy ukraińskiej w 1926 roku, tam jest ciekawa rzecz, bo grano tam sztukę nieznanego autora Emigrant i właśnie opisywano taką trudny los Ukraińców, którzy pozbawieni własnego państwa gdzieś musieli się rozproszyć po świecie.
A jaki stosunek do ukraińskich twórców, do ukraińskiej twórczości, do ukraińskiej kultury mieli przedstawiciele naszej lubelskiej awangardy?
No właśnie to też jest bardzo ciekawa rzecz, bo jak spojrzymy na tom przekładów Józefa Czechowicza, który wyszedł w ramach Pism Zebranych, to okaże się, że przekłady z języka ukraińskiego to jest naprawdę bardzo duża część jego dorobku translatorskiego. I to nie był przypadek, bo rzeczywiście w środowisku lubelskiej awangardy za sprawą Kazimierza Andrzeja Jeworskiego, Konrada Bielskiego, Józefa Łobodowskiego, no i właśnie Józefa Czechowicza, ta poezja ukraińska dwudziestowieczna była bardzo, bardzo dobrze znana i tłumaczona. To oczywiście to wynikało z faktu, że na przykład Kazimierz Andrzej Jaworski dorastał na terenie dzisiejszej Ukrainy, w Charkowie i Kijowie. Konrad Bielski także stamtąd przyjechał. Tam oni zaczęli chodzić do gimnazjów. No Józef Łobodowski zakochał się w kulturze kozaków kubańskich i tam się nauczył się języka ukraińskiego i to takiego języka, który jeszcze pamiętał czasy Siczy Zaporowskiej. Także Józef Czechowicz miał szwagra Ukraińca. Jego siostra wyszła za Ukraińca i do dzisiaj jego rodzina, jego krewni mieszkają na Ukrainie. Bardzo często tam jeździł, słuchał tego języka, co warto też powiedzieć, no był nauczycielem we Włodzimierzu Wołyńskim, więc jakby ten kontakt z kulturą ukraińską był bardzo bliski. Co więcej, wydaje się, że kiedy na przykład Czechowicz tłumaczył wiersze Jewchena Małaniuka, Olecha Ołżycza, twórców właśnie z lat 20., 30. ukraińskich poetów, którzy doświadczyli hekatomby, doświadczyli najpierw tych prześladowań stalinowskich, później wielkiego głodu, to gdzieś te źródła katastrofizmu, one mogą też bić w tym doświadczeniu. Kilkanaście lat temu wyszedł taki tom wierszy Jewchena Małaniuka w tłumaczeniu Józefa Czechowicza. Warto je przeczytać, bo tak naprawdę, gdybyśmy nie widzieli nazwiska autora, to byśmy trudno by nam było rozróżnić, że to jest tłumaczenie Jewchena Małaniuka. To jest też ciekawe, bo Czechowicz tłumacząc, on bardzo mocno przerabiał, tak jakby bardzo przyswajał jakby przepuszczał przez siebie ten tłumaczony tekst. I w przypadku tych wierszy ukraińskich wydaje mi się, że one musiały być mu szczególnie bliskie.
Gdybyśmy zechcieli przejrzeć dzisiaj plakaty, afisze teatrów, to dużo tam sztuk tłumaczonych z ukraińskiego?
No właśnie bardzo niedużo. To jest też tak, że my tej kultury, i to zarówno tej tradycyjnej, jak i współczesnej, chociaż tu jest trochę lepiej, naprawdę prawie, że nie znamy. Dość powiedzieć, że taki tekst, od którego zaczyna się nowożytny teatr ukraiński, czyli Natałka Połtawka Iwana Kotlarewskiego, która powstała w latach 20. XIX wieku i która jest absolutną podstawą repertuaru w teatrze ukraińskim do dzisiaj, nie jest tłumaczona na język polski. Nie jest tłumaczony Moskal Czarownik, tegoż samego autora. Ogromna większość sztuk owych korywełuszy, czyli Kropywnickiego, Michała Stareckiego. Przetłumaczone są pojedyncze teksty. Owszem, wyszedł tom Łesi Ukrainki, dramatów, ale to są dramaty, mam wrażenie, jednak bardziej do czytania, mniej sceniczne. To jakby mniej nam mówią o tej kulturze teatralnej ukraińskiej. Dzisiaj jest trochę lepiej, jeśli chodzi o ten kontakt, bo te kontakty są żywsze pomiędzy Polakami i Ukraińcami, także w sferze kultury. Wychodzą antologie dramatu ukraińskiego. Natomiast to jest trochę taka sytuacja, że mieszkają obok nas. Wielu z nich współtworzy polską kulturę. Zobaczmy, ile osób w Lublinie tworzy kulturę właśnie pochodzenia ukraińskiego. Jak wiele oni wnoszą, także takiej energii, pewnej różnorodności. Jest na przykład znakomity, bardzo ciekawy tekst Aleksandra Irwańca, Kłamczuch z Placu Litewskiego. Jeden z najważniejszych dramatopisarzy ukraińskich współczesnych napisał sztukę, której akcja toczy się na naszym Placu Litewskim pod baobabem, którego już nie ma, albo który dopiero rośnie. Mierzy się też z tymi bardzo skomplikowanymi relacjami i wewnątrz ukraińskimi, i z tym miejscem Ukrainy gdzieś pomiędzy Rosją a Polską. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale mam wrażenie, żebyśmy naprawdę się rozumieli, tak dobrze rozumieli z Ukraińcami, to naprawdę warto przyswoić sobie także, zainteresować się tymi tradycjami teatru ukraińskiego i dramatu. Zobaczyć tę specyfikę. Wtedy, na przełomie XIX i XX wieku, Lublinianie tłumnie zapełniali widownie. Praktycznie nie skarżyli się na to, że nie rozumieją, o co chodzi, bo języki są bardzo bliskie, bardzo podobne. A jednocześnie te transfery gdzieś kulturowe, one do przenikania na bardzo różnych poziomach są widoczne. Taki przykład, który może kogoś bardzo zdziwić, ale znana polska pieśń patriotyczna, uznawana dzisiaj za hymn Polonii, Polaków za granicą, czyli Marsz, Marsz Polonia, jest śpiewana na melodię ukraińskiej piosenki z wodewilu Oj nie chody chryci ta na wieczerniczy, czyli jak to tłumaczono, oj nie chodź Grzesiu na wieczernicę. To jest ta sama melodia. Gdzieś w jakimś momencie, nie wiadomo kiedy, do patriotycznej pieśni, w której mamy fragmenty słów Mazurka Dąbrowskiego, wpleciono melodię ukraińskiej pieśni ludowej, którą najpewniej usłyszano ze sceny teatralnej.